Jeleńkaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy tobie Chrystus.
Szczęść Boże, w audycji Dar i Tajemnica witają się z wami Marta Grabowska
i Szymon Kamysz. Dzisiejszym gościem audycji jest ksiądz prałat Andrzej Sobota, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Ja dopowiem, że jesteśmy gośćmi właśnie u księdza tutaj na parafii. Właśnie skończyliśmy też taki spacer. Ksiądz proboszcz nas oprowadził. No ale my chcielibyśmy tutaj zapytać o to właśnie, jak się tutaj ksiądz znalazł, ale wszystko zaczęło się od powiedzenia Bogu tak. Dlatego święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Kiedy po raz pierwszy usłyszał ksiądz ten głos, a tym samym rozpoczął to piękne uwielbienie?
Moje powołanie jest trochę nietypowe. Pewnie tak jak każde powołanie jest inne. Pierwszy raz słyszałem, byłem w klasie trzeciej albo czwartej, wtedy 4 lata było liceum i ksiądz Ryszard, nasz katecheta, mówił, może byś pojechał na rekolekcje powołaniowe. Ale jakoś nie miałem wielkiej chęci, nie wiedziałem, co to jest. Muszę zaznaczyć, nie byłem nigdy ministrantem wcześniej. Chociaż do kościoła z rodzicami i z braćmi chodziliśmy co niedzielę systematycznie, czyli tak zwana normalna katolicka rodzina, ale nigdy nie było zaproszenia ani jakiegoś wielkiego pragnienia, żeby być ministrantem. I powołanie zrodziło się tak naprawdę dopiero po maturze, kiedy uczyłem się, chodziłem do studium ekonomicznego w Letniego z kierunkiem rachunkowość przedsiębiorstw nieprzemysłowych. Pracowałem na Politechnice i wtedy czytałem między innymi Dziedzictwo Kossak-Sztuckiej, ale wróciłem jeszcze raz do wspomnień świętego Stanisława Kostki. Po Bożym Narodzeniu roku pańskiego 1978 mówię, a może bym poszedł do seminarium. I tak się stało. W maju poszedłem do księdza proboszcza parafii świętego Jakuba w Częstochowie, że chciałbym iść do seminarium. Już odechciało mi się w międzyczasie kontynuować naukę, którą zamierzałem wcześniej, iść na Politechnikę, na elektronikę, bo pierwszy raz nie dostałem się braku punktów, dlatego trafiłem na ekonomię i w ten sposób złożyłem dokumenty do seminarium w Krakowie na ulicy Bernardyńską. Tam było seminarium częstochowskie i w czerwcu byłem już seminarzystą 1978 roku.
Czyli proszę księdza, można powiedzieć, że i to rodzina i też katecheta tak zakorzenili w sercu księdza łaskę wiary. No i jak wspomina ksiądz czas przygotowania do życia kapłańskiego? Kto był dla księdza wtedy podporą i autorytetem?
Trafiłem na świętych kapłanów, którzy służyli w parafii świętego Jakuba. To był ksiądz prat Tadeusz Ojrzyński i późniejszy proboszcz, a w czasie w seminarium był ojcem duchownym, ksiądz Henryk Bombiński. Świątobliwa nawet dla mnie i dla wielu święty kapłan diecezji częstochowskiej. Ojciec duchowny, mój powiernik. I właściwie oni ugruntowali powołanie. Anegdota taka z księdzem Ojrzyńskim, kiedy poszedłem do seminarium, już pojechałem do Krakowa we wrześniu, bo rozpoczynało się we wrześniu. Jeszcze w naszym seminarium w połowie września był Karol Wojtyła przed konklawę. To już było po śmierci papieża, najpierw Pawła VI, a później Jana Pawła I. I kiedy miał być konklawę, przyszedł prawdopodobnie do księdza rektora Miłosława Kojdziczyka, już nieżyjącego późniejszego biskupa pomocniczego. I spotkał się tak na korytarzu właśnie z tym pierwszym rzecznikiem, bo to było wcześniej przygotowanie. I te pierwsze miesiące ksiądz Ojrzyński, wracając do wychowawcy mojego proboszcza z świętego Jakuba, przychodzi do moich rodziców, a rodzice mieli warsztat rzemieślniczy, coś tam robili, jakieś zabawki, i pytał się, czy Andrzej już przyjechał, bo on myślał, ksiądz Ojrzyński, że ten mój wybór jest takim letnią zachcianką, że to nie będzie trwałe. I tak przychodził ze 2 razy do rodziców. Rodzice mówili, kiedy ostatni raz, 3 raz przyszedł do rodziców, do warsztatu, tam do domu, tu w Częstochowie, przed uroczystością Wszystkich Świętych, koniec października, i zapytał się, no to jest Andrzej? Nie ma. No to on już tam zostanie. taki był ksiądz Ojrzyński, który był bardzo dobrym człowiekiem, szlachetnym, energicznym, wymagającym. Bardzo go lubiłem, kochałem, tak jak swojego tatę, ojca, bo dbał o parafię, ale także dbał o powołanie i on właśnie wprowadzał w arkana i liturgii jako kleryka i w sprawy kościoła, bo wszystkiego się uczyłem.
Teraz jest ksiądz proboszczem, natomiast czy jako młody duchowny, młody ksiądz wyobrażał sobie ksiądz siebie właśnie w takiej roli, czy raczej miał inne wyobrażenia o swoim kapłaństwie?
Znaczy, na pewno wyobrażenia były inne w tym znaczeniu, że jeżeli miałbym pracować, to tam, gdzie biskup mnie pośle, bo nie miałem żadnych wymagań ani żadnych marzeń, gdzie będę pracował, ale zawsze marzyłem, że gdziekolwiek, na jakiejkolwiek wiejskiej parafii u jakiegoś proboszcza będę pomagał. Ale mieliśmy święty czas, jeżeli mówię o naszym pokoleniu. Na pierwszym roku już, jak byliśmy w seminarium, wybrano na stolicę Piotrową Jana Pawła II. No i wszystko się zaczęło konkretyzować, kiedy Jan Paweł II zaczął przemawiać do nas. Najpierw otwórzcie drzwi Chrystusowi tam w Rzymie, a później na pierwszej pielgrzymce. I te spotkania, najbardziej dla mnie takie mocne spotkanie było tutaj u stóp Jasnej Góry, kiedy dzisiaj już święty Jan Paweł II mówił do młodzieży: wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z Chrystusem Eucharystycznym, kiedy jesteście przy Chrystusie na mszy świętej. Bardzo mnie to poruszyło i właściwie całe powołanie, całe seminarium, później pierwsze lata kapłaństwa, one były naznaczone nauczaniem, no i światłem, i wiarą Jana Pawła II. Nie wiem, co by się stało, jaka była moja droga, gdyby nie Jan Paweł II. Dlatego z perspektywy czasu, prawie 35 lat kapłaństwa, mogę powiedzieć, że postać dzisiaj świętego papieża Jana Pawła II wpłynęła pozytywnie, zresztą na wielu, ale na moje powołanie, jakby utrwaliła, umocniła, za co Panu Bogu dziękuję.
Wiele lat, jak czuły ojciec, jak kochany brat.
Nie bójcie się dążyć do świętości, bo to recepta, by nadać życiu sens. Zawsze przyjaciel, dziś błogosławiony, dał nam świadectwo aż po życia kres.
Oto jest dzień, śpiewają dziś kościoły. Niech zabrzmi chórem dzień czynienia pieśń, bo na ołtarze został wyniesiony ten, który porwał u Bogu duchy serc. Oto jest dzień, śpiewają dziś kościoły. Zabrzmi chórem dzień czynienia pieśń, bo na ołtarze został wyniesiony ten, który porwał u Bogu tłumy sens.
Wśród nas przez wiele lat, przez miłość do nas zmieniał świat.
On nam pokazał, gdzie jest szczęścia źródło i że bez Boga życie traci sens. Więc dzięki temu nie jest nam tak trudno. Jan Paweł II zawsze z nami jest.
Oto jest dzień, śpiewają dziś kościoły. Niech zabrzmi chórem dzień czynienia pieśń, bo na ołtarze
zabrzmi chórem dziękczynienia pieśń, bo na ołtarze został wyniesiony ten, który porwał kupon serce.
Kiedy ksiądz przybył tutaj do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie już jako proboszcz, to czy ksiądz postawił przed sobą jakieś zadania czy też cele?
Bo tutaj ksiądz, oprowadzając nas po kościele, wspomniał o pierwszym tutaj proboszczu, który budował ten kościół i też mówił ksiądz o nim tu parę słów powiedzieć, bo to niesamowita postać i w sumie mieć taką spuściznę po kimś takim, to jest chyba nie lada wyzwanie.
Myślę, że tak, ale wrócę jeszcze, zanim przyszedłem do parafii Świętego Krzyża, trafiłem na nową placówkę, na parafię Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Bożego Ciała w Częstochowie. W 90 roku po Kongresie Eucharystycznym 1987 roku biskup częstochowski prosił, żeby w dużych miastach powstały kościoły pod wezwaniem Bożego Ciała. I jeden z tych kościołów miał powstać tutaj. Na początku były trudności, nie było placów tutaj w centrum, wydzielone z parafii Świętego Jakuba. I biskup mnie poprosił, byłem wtedy w Zawierciu wikariuszem, czy bym nie spróbował. A to było związane także z taką moją pracą i może nie tyle pasją, czy potrzebą trochę misyjną, bo pracowałem, pomagałem na Ukrainie w 1988-1989 roku, podczas pierestrojki, kiedy Republiki Radzieckie się rozpadały. Najpierw trafiłem z siostrą zakonną, Honoratką właśnie, do Lwowa, by przygotowywać dzieci do pierwszej Komunii Świętej w wakacje i później na drugie wakacje do Mościsk i na wojnę do Krzemieńca. Nawet prosiłem naszego księdza biskupa, żeby mógł zostać na Ukrainie, że tam jest potrzeba, bo kapłanów, którzy tam w tym czasie pracowali, było 11 na całej Ukrainie, czyli od Pojezierza Szackiego aż po Morze Azowskie, z grubo ponad 1000 kilometrów, od Odessy aż po granicę białoruską. Pracował tylko 11 kapłanów, i najczęściej było jeden, dwóch z tych kapłanów byli w łagrach albo w więzieniu. Ja tych kapłanów spotkałem, dlatego w sercu zrodziła mi się myśl, że może by pomagać tam. Tym bardziej, że ksiądz wtedy, arcybiskup Jaworski, późniejszy kardynał lwowski, prosił o taką pomoc. Ale ksiądz biskup nasz częstochowski prosił mnie, żebym najpierw tutaj spróbował zbudować kościół, a później sobie na Ukrainę pojadę. No i tak zostało, że pomagałem Ukrainie, na przykład przy budowie seminarium w Brzuchowicach we Lwowie, a także parafią. Do dzisiaj mam wielu przyjaciół, którym pomagam, mam stały kontakt, a zaczęliśmy budowę kościoła Bożego Ciała w Częstochowie. Po prawie 20-letnim pobycie tam w parafii Bożego Ciała w Częstochowie ksiądz biskup poprosił o to, żebym przyszedł tutaj do Świętego Krzyża. A tutaj dowiedziałem się szczegółów o początkach tej parafii, a początek parafii Świętego Krzyża to ksiądz Antoni Mietliński, niezwykły człowiek, jeden z męczenników II wojny światowej. Jemu się udało przeżyć, ale przeżył 3 obozy niemieckie zagłady. Auschwitz, Mauthausen-Gusen i Dachau. Kiedy wrócił po II wojnie światowej, ważył tylko 46 kilo, a był rosłym mężczyzną, wrócił bez płuca i podjął się budowy tego seminarium. I ta postać mnie zafascynowała, szczególnie jego wspomnienia obozowe, jego ogromna wiara. Dlatego poczułem się szczęśliwy i wyróżniony, że po takim człowieku mogę pracować.
Jak wyglądały tutaj początki księdza urzędowania na tej parafii? Bo miał już jakieś ksiądz swoje doświadczenie, a tutaj znowu nowi ludzie i tutaj właśnie chodzi mi też o takie relacje z parafianami. Czy mógłby ksiądz powiedzieć coś właśnie na ten temat?
Ja tę parafię znałem, dlatego że tutaj spowiadałem, byliśmy na wszystkich uroczystościach, bo to była parafia w dekanacie, w którym byłem wcześniej, czyli świętokrzyskim. Parafia Bożego Ciała graniczy. Jest między kościołami niecałe 2 kilometry. Oba leżą na osi Alei Jana Pawła II i Rynku Wieluńskiego. Podjąłem po prostu obowiązki proboszcza, przejąłem wszystkie agendy duszpasterskie, liturgiczne, wychowawcze, także świetlice, ognisko wychowawcze tutaj przy parafii wtedy i razem z wikariuszami, którzy tutaj byli, robiliśmy po prostu taką pracę duszpasterską. Służyliśmy całym sercem, ile można, tym ludziom, którzy tu mieszkali, a jest to dzielnica rozwojowa, jest bardzo dużo dzieci, młodzieży.
Proszę księdza, a jak ksiądz jako proboszcz angażuje wiernych parafian w życie, nie tylko tutaj parafii księdza proboszcza, ale też w ogóle w życie kościoła? Jak zachęcić wiernych do tego, aby pomagali także duchownym, no, budować ten kościół?
Myślę, że podstawą jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, bo to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Aktywizować kościół przez małe grupy. Dlatego wszystkie grupy, które tu są, od Żywego Różańca, różne grupy, nawet dziecięce, jeżeli chodzi o Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Bractwo Krzyża Świętego, Oazy, do których należy Oaza Dzieci Bożych, duża grupa Oazy Młodzieżowej, Kręgi Rodzin, Oaz Domowego Kościoła. To wszystko rozwijaliśmy, tutaj założyliśmy to, czego nie było, ale te grupy są jakby kręgosłupem parafii. Ale oprócz tego jeszcze myślę, że znakiem na dzisiejsze czasy są takie grupy jak grupa neokatechumenalna. W naszej parafii też jest. Od 5 lat są katechezy. I te grupy, które są na drodze stałej formacji, czyli obcowanie z Pismem Świętym i liturgią pogłębioną, świadomą, gdzie jest przygotowanie do liturgii, to powoduje, że Kościół zaczyna żyć, tętnić i ci ludzie najpierw w niewielkiej ilości promieniują na resztę.
Święty Augustyn mówił, że jeśli owce są dobre, dobrzy są także i pasterze, ponieważ dobrzy pasterze wywodzą się z dobrych owiec. Dla proboszcza to pewnie szczególne wyzwanie, bo wiadomo, że najtrudniej jest świadczyć wśród swoich. Ale jakie ma ksiądz doświadczenia, jeśli chodzi o nowe powołania, które rodzą się pod księdza okiem? Czy zdaniem księdza współcześni ludzie są otwarci na działanie tej łaski?
Na pewno są otwarci, bo to Pan Bóg woła do zaszczytnej, możemy powiedzieć, funkcji, ale to powołanie kapłańskiego. Wszyscy jesteśmy powołani do kapłaństwa przez chrzest, ale do liturgicznego wołania tylko wykonywanie kapłaństwa, do liturgii kapłańskiej tylko niektórzy, prawda? I Pan Bóg na pewno woła, na pewno prosi, natomiast człowiek musi odpowiedzieć. Żeby odpowiedział, to muszą być odpowiednie warunki. To jest tak samo jak z wiarą. Jak jest modlitwa, to jest wiara. Jak nie ma modlitwy, to nie ma wiary. Właściwie też odwrotnie, jak nie ma wiary, to nie ma modlitwy, ale żeby była wiara, konkretnie potrzebna jest modlitwa. Żeby była modlitwa, to potrzebne jest obcowanie ze Słowem Bożym i Eucharystia. I to jest podstawą powołania. W samej bytności tutaj, w tej parafii Świętego Krzyża od 8 lat, było kilka powołań kapłańskich, znaczy Pan Bóg wołał kilku młodych ludzi, kilku z nich przerwało. Z różnych względów to trudno decydować, nie mnie sądzić, bo my nie jesteśmy od sądzenia. Natomiast wszyscy to są bardzo szlachetni, dobrzy ludzie do dzisiaj i są przy Chrystusie, są na liturgii, nawet jeżeli przerwali formację seminaryjną. A teraz mamy z parafii jednego kleryka, Tomka, na 2. roku.
Wspomniał ksiądz o tym, że modlitwa jest bardzo ważna, żeby pogłębiać naszą wiarę. I tak, kardynał Robert Sarach napisał książkę, który opisywał wielką moc milczenia i właśnie, że w tym milczeniu ta modlitwa jest bardzo ważna. W tej książce tak pisał. A czy ksiądz znajduje w życiu codziennym czas, aby oddać się ciszy i formować swojego ducha?
To właściwie jest podstawa, właśnie wspomniany przeze mnie ojciec duchowny Bombiński, późniejszy właśnie proboszcz świętego Jakuba, skąd pochodzę, z tamtej parafii, mówił bardzo często, był moim także powiernikiem, spowiednikiem, bardzo często mówił: możesz nie mieć czasu na brewiarz, możesz czasem się zdarzyć, że z przepracowania nie odmówisz, to choćby szcząstkowe, ale musisz znaleźć czas na chwilę ciszy, na sam z Panem Bogiem, bo to jest najważniejszy moment, żeby być przy Chrystusie. Myślę, że to jest także bardzo ważne przy formowaniu młodzieży właśnie w tych grupach. Mam tutaj grupę oazową, której służy teraz od 2 lat ksiądz Łukasz. I on także zwraca uwagę na modlitwę. Zawsze przed spotkaniem oazowym jest cisza, modlitwa. I wyobraźcie sobie, że z tej grupy jeden z chłopców poszedł do seminarium 2 lata temu, a dziewczyna, która tutaj dojeżdżała na grupę oazową, jest po ślubach zakonnych w zakonie. I myślę, że to nie chodzi o spotkania młodych, i żeby oni się razem spotykali, ale także modlitwa razem i w ciszy, ta adoracja szczególnie przed Najświętszym Sakramentem. Wyciszenie się, rozmawianie z Panem Bogiem w ciszy, bo Pan Bóg przemawia do nas, bo rozmowa to słuchanie przede wszystkim Pana Boga, w ciszy.
Będąc w Częstochowie, musimy zapytać o księdza relację z Matką Bożą. Jest ksiądz, można powiedzieć, sąsiadem tutaj Matki Bożej Jasnogórskiej. Czy też widzi ksiądz jakąś jej czuwanie, jej opatrzność nad tym, że jest ksiądz w takim miejscu jak tutaj i że księdza prowadzi?
Nie chcę być źle zrozumianym, ale mogę powiedzieć za Janem Pawłem II, że to moja matka. Matka mojego powołania, Matka Boża Niepokalana, tu z Jasnej Góry. Właśnie z nią ustalałem moje powołanie i moją drogę jeszcze przed maturą. Tak to jest w życiu młodych ludzi, że wybierają sobie swoje drogi, którymi idą ku życiu dorosłemu. I moje obcowanie z Eucharystią, niedzielna msza święta wyglądała tak, że mniej mnie było w parafii, a chodziłem na mszę świętą na Jasną Górę, do kaplicy jasnogórskiej. Tam miałem swoje ulubione miejsce. I byłem zawsze i tam zwróciło się właściwie powołanie właśnie u Matki Bożej na Jasnej Górze. I zawsze cieszyłem się, że mogę być tutaj przy niej. Jak przyjeżdżałem z Ukrainy, to pierwsze moje kroki w Polsce, tutaj po przyjeździe, były na Jasną Górę z podziękowaniem i prośbą za tamtych ludzi, którzy przez dziesiątki lat doświadczyli okrucieństwa, wyrywania wiary. Tym bardziej, że mam przyjaciela, który tam jest na Ukrainie, w parafii, której Matka Boża przyszła do Polski, obraz jasnogórski. Jest to parafia Beus, niedaleko parafii Mosty. Tam jest ksiądz Igor Korzydło z Lwowa, ksiądz, który ma na terenie parafii kaplicę, z której obraz został przywieziony, przyniesiony przez Władysława Opolczyka do Częstochowy. Myślę, że Matka Boża jest dla mnie i orędowniczką, i matką. Słowami się chyba nie da tego określić, bo właściwie codziennie jestem u niej albo na apelu jasnogórskim, jeżeli nie osobiście, to przynajmniej przez falę Radia Maria, czy też przez telewizję Trwam. Jeżeli nie zdążę, bo są na przykład katechezy albo zajęcia z nakładkiem na tym, to nie każdego wieczoru mam wolne, ale od samego początku aż po dzisiaj dzień jest matką moją, matką tego miasta i bez niej sobie nie wyobrażam mojego kapłaństwa.
Najważniejsze pytanie naszej audycji. Czym jest dla księdza powołanie?
No to jest tajemnica. Przede wszystkim powołanie to jest tajemnica między mną i Panem Bogiem. I tak jak o Panu Bogu mogę więcej milczeć, niż o Nim cokolwiek powiedzieć. Tak o powołaniu nie da się powiedzieć nic konkretnego, bo nie ma ani wzoru na powołanie, ani jakiegoś stałego szablonu, co zrobić, żeby było powołanie. Myślę, że powołanie to jest sprawa daru. Pan Bóg wybiera, Pan Bóg woła. Od nas tylko zależy, czy my na powołanie odpowiemy i jak odpowiemy. No i jeszcze jedna sprawa, sprawa wierności. Co my z tym darem, z powołaniem zrobimy, bo dobrze wiemy, jak dzisiaj jest, że wielu powołania swojego nie szanuje. Poza tym powołanie to także sprawa pomocy, tak jak przy powołaniu kapłańskim. Na terenie parafii to też jest ewenement chyba w Polsce, jeżeli chodzi o parafię. Na terenie parafii jest 18 zgromadzeń zakonnych, ponad 250 sióstr zakonnych. I wiem, że w kilku zakonach siostry zakonne modlą się, między innymi siostry Józefitki, w mojej intencji, siostry Zawierzanki, modlą się w intencji kapłanów, którzy pracują na terenie parafii, gdzie one tutaj mieszkają, modlą się. One wspomagają swoimi modlitwami kapłaństwo. Dlatego do kapłaństwa nie można podchodzić i do powołania jak do zawodu, tylko jest to tajemnica.
Księże, bardzo dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
I za gościnę.
Tak, dokładnie. My przypomnijmy naszym słuchaczom, że gościem audycji był ksiądz prałat Andrzej Sobota, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. Słuchaczom bardzo dziękujemy, że nas wysłuchali i zapraszamy na kolejną audycję, jak zwykle za tydzień o stałej porze. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.